Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International, przed mikrofonem Piotr Rosachowicz. Mamy dziś niedzielę, 15 czerwca. Za szybką studia program realizują Andrea Kunowa i Aleksi. Po dzienniku usłyszą Państwo przegląd francuskich tygodników pióra Anny Benhardt, a Marek Pędziwol będzie rozmawiał z Dariuszem Kusiem, dyrektorem lotniska we Wrocławiu. Dalej nadamy magazyn z cyklu Polska we Francji Anny Rzeczyckiej, a potem Agnieszka Kumor zaprosi naszych słuchaczy do Francji w nowym cyklu swoich audycji zatytułowanych W bok od autostrady. Jerzy Sowiński przedstawi swój magazyn muzyczny z archiwów RFI. Na wstępie skrót najważniejszych wiadomości dziennika. Przywódcy europejscy próbują wypowiadać się na temat irlandzkiego nie dla traktatu lizbońskiego. Jutro prezydent Francji jedzie na spotkanie Grupy Wyszehradzkiej do Pragi. Po Paryżu prezydent USA Bush odwiedza Londyn. W Kosowie wprowadzono dziś oficjalnie konstytucję kraju. Tu Paryż, Radio France International, a oto pełne wydanie naszego dziennika, który opracowałem wraz z Piotrem Błońskim. Nie ma żadnego oczywistego wyjścia z sytuacji, powiedział premier Irlandii Brian Cowen, komentując piątkowe nie dla traktatu lizbońskiego wypowiedziane przez Irlandczyków. Z kolei hiszpański sekretarz do spraw Unii Europejskiej Diego López Garrido przewiduje, że traktat z Lizbony, cytuję, wejdzie w życie nawet gdy nastąpi to z kilkumiesięcznym opóźnieniem, koniec cytatu. Twierdzi, że odrzucenie go w Irlandii to niezbyt dobra wiadomość, ale też nie należy tego za bardzo dramatyzować. Z kolei prasa czeska jest zdania, że irlandzki sprzeciw wobec traktatu lizbońskiego znacznie umocnił w całej Europie pozycję eurosceptyków. Jak wiadomo, do takich właśnie eurosceptyków zalicza się także i prezydent Republiki Czeskiej Václav Klaus, który powiedział w sobotę, że po irlandzkim nie należy wstrzymać proces ratyfikacji, bo nie ma on żadnego sensu. Czechy przejmą od Francji prezydencję Unii Europejskiej 1 stycznia roku przyszłego. I w tym właśnie kontekście w poniedziałek jedzie do Pragi na posiedzenie szczytu Grupy Wyszehradzkiej prezydent Francji Nicolas Sarkozy. Nie spotka się on tam z prezydentem Klausem, który notabene nie przybędzie też do Brukseli na posiedzenie szczytu UE. Klaus odpoczywa po operacji biodra. Sarkozy spotka się w stolicy Czech m.in. z premierem Czech Mirosławem Topolankiem, z wicepremierem Polski Grzegorzem Schetyną, z premierem Węgier Ferencem Gyurcsányim i z premierem Słowacji Robertem Ficą. Depesze przypominają, że Węgry i Słowacja już traktat ratyfikowały, a Polska czeka na podpisanie go przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W Czechach jeszcze traktatu nie ratyfikowano w ogóle. Po wspólnym omówieniu spraw Unii Europejskiej Nicolas Sarkozy będzie rozmawiał w cztery oczy z premierem Topolankiem. Francja zamierza podpisać z Czechami porozumienie o partnerstwie strategicznym, które Paryż już zawarł z Warszawą i z Bratysławą. Kontynuując swą pożegnalną podróż dyplomatyczną po starym kontynencie, prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush przybył do Londynu, który stanowi ostatni etap jego europejskiej podróży. Spotkał się już z wszystkimi co znaczniejszymi przywódcami UE, Angelą Merkel, Silvio Berlusconim czy Nicolasem Sarkozym. Po przylocie na lotnisko Heathrow udał się do Windsoru, gdzie spożył wystawny lunch z królową Elżbietą. Spotka się też z premierem Wielkiej Brytanii Gordonem Brownem. Tymczasem szefowa dyplomacji amerykańskiej Condoleezza Rice po raz kolejny skrytykowała w Jerozolimie izraelskie osadnictwo na ziemiach palestyńskich. Izrael zapowiedział budowę kolejnych 1300 domków dla izraelskich osadników na terenie zachodniego brzegu Jordanu. Zdaniem pani Rice konstrukcje te nie będą miały wpływu na wyznaczenie granic przyszłego państwa palestyńskiego. W okolicach afgańskiego Kandaharu trwają obławy na zbiegłych w sobotę z miejscowego więzienia. Prawie 1000 więźniów złapano, już 20 osób. Zabito 15 talibów. Prezydent Afganistanu Hamid Karzaj oświadczył, że władze afgańskie mają pełne prawo do ścigania talibów nawet na terytorium sąsiedniego Pakistanu i będą to czyniły w obronie własnej. Tu Paryż, RFI, a oto dalszy ciąg naszych wiadomości. W Kosowie od niedzieli zaczęła obowiązywać konstytucja. Prezydent Fethmir Sedziu powiedział w Prisztynie, że, cytuję, jest to już drugi historyczny moment dla Kosowa. Pierwszym było samoproklamowanie republiki i uznanie jej przez wiele państw i organizacji międzynarodowych. Koniec cytatu. Serbia twierdzi, że konstytucja ta jest nieważna, gdyż, jak twierdzi Belgrad, Kosowo pozostaje nadal prowincją serbską. Podczas przeszukiwania gruzów powstałych w Japonii po sobotnim trzęsieniu ziemi o sile 7,2 stopnia Richtera znaleziono 3 kolejne ciała. Liczba ofiar śmiertelnych tym samym zwiększyła się do 9. Za zaginione uważa się nadal około 10 osób. 220 jest rannych. W akcji ratunkowej uczestniczy 800 żołnierzy. Wstrząs był silny, ale w kraju kwitnącej wiśni zabezpieczenia są szczególnie dobre. Trzęsienia ziemi są tam bowiem zjawiskiem dość powszechnym.
Zakończony w sobotę szczyt ministrów finansów Wielkiej Ósemki w Osaka w Japonii zaowocował decyzjami i komunikatem, który interpretuje się jako ostrzeżenie pod adresem spekulantów, którzy grają na światowych giełdach na zwyżce cen ropy i żywności. Ministrowie przestrzegają bowiem przed konsekwencjami wysokich cen, które mogą spowodować spowolnienie wzrostu gospodarczego, a równocześnie napędzać inflację. Zebrani w Osaka ministrowie przyznawali publicznie, że nie są w stanie precyzyjnie ocenić, na ile przyczyną wzrostu cen surowców jest spekulacja, a na ile inne czynniki. Toteż postanowili powierzyć Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu oraz Międzynarodowej Agencji Energii dochodzenie na ten temat we współpracy z lokalnymi władzami finansowymi. Rynek surowców energetycznych może tylko zyskać na większej przejrzystości, czytamy w komunikacie. W trakcie obrad ministrowie dokonali zresztą przeglądu działań mających na celu zwiększenie przejrzystości i bezpieczeństwa operacji finansowych na światowych rynkach. Istnieje ścisły związek pomiędzy niestabilnością rynków finansowych, relacją dolara do euro i zwyżką cen ropy, mówiła francuska minister finansów pani Lagarde. Na szczycie poruszano bowiem kwestię słabości dolara i niepokoje, jakie to budzi. Nie ma o tym ani słowa w komunikacie końcowym, ale wszyscy zadbali o to, by takie przesłanie opublikować. Amerykański sekretarz skarbu Paulson powtórzył zresztą, że w interesie USA leży silny dolar. Wysoka cena ropy jest też głównym tematem dyskusji na rozpoczętym dziś forum Azji i Europy na wyspie Jeju w Korei Południowej z udziałem ministrów finansów 43 państw.
Po zachęcaniu do odprawiania mszy świętej po łacinie papież Benedykt XVI dzisiaj, odwiedzając Brindisi we Włoszech, zachęcił do przyjmowania i komunii świętej na klęczkach, tak jak to kiedyś robiono. Podczas homilii wygłoszonej wobec 60 tysięcy wiernych, Ojciec Święty zaapelował po raz kolejny o pokój i współpracę między narodami, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. Był to dziennik Radio France International. Słuchają państwo Paryża, a teraz przegląd francuskich tygodników. Anna Bernhardt.
Tygodniki francuskie, które wyszły spod prasy drukarskiej w środę, a ukazały się z opóźnieniem w kioskach ze względu na strajk pracowników sieci dystrybucji, piszą sporo o niepokoju przed referendum irlandzkim. Teraz, gdy wyniki głosowania są już znane, nie warto przytaczać tych opinii, przejdźmy więc do innych tematów. Podsumowania pożegnalnej wizyty prezydenta Busha w Europie, niespodziewanego zaproszenia na uroczystości francuskiego święta narodowego prezydenta Syrii i roztargnionego szpiega. Tygodnik L'Express komentuje nieoczekiwany komunikat Pałacu Elizejskiego informujący o tym, że przywódcy, którzy będą brali udział w szczycie inaugurującym Unię dla Śródziemnomorza, zostali poproszeni o pozostanie w Paryżu na uroczystości 14 lipca. Wśród gości figuruje nazwisko prezydenta Syrii Bashara al-Assada. To oświadczenie wywołało prawdziwą burzę we Francji. 3 czerwca prezydent Sarkozy powiedział, że Assad przyjedzie prawdopodobnie na konferencję. Udział syryjskiego przywódcy nie jest jeszcze potwierdzony, ale krytyki posypały się już z wielu stron. François Bayrou, przywódca centrystów, ostrzegł, że trzeba się poważnie zastanowić nad tym problemem, gdyż kwestia Syrii wywołuje duże zaniepokojenie w Libanie, a zwłaszcza przyznanie prezydentowi tego kraju pierwszoplanowej roli podczas szczytu Unii dla Śródziemnomorza, cytuję francuskiego polityka L'Express. Tę opinią tylko częściowo podzielają francuscy socjaliści, którzy uznali, że wprawdzie zaproszenie Assada na szczyt wydaje się dobrą sprawą, to za to mało roztropne jest przedłużenie tego zaproszenia na późniejsze uroczystości. Zbliżenie Paryża i Damaszku wywołuje różne reakcje na świecie. Amerykanie są sceptyczni. Sekretarz stanu Condoleezza Rice, która przebywała w Paryżu na konferencji w sprawie Afganistanu, wyraziła nadzieję, że Francja przekaże Syrii pozytywną wiadomość zarówno w sprawie Libanu, jak i negocjacji pokojowych z Izraelem. W listopadzie ubiegłego roku prezydent Sarkozy zerwał z polityką swego poprzednika Jacques'a Chiraca, który nie utrzymywał żadnych kontaktów z Damaszkiem ze względu na rolę, jaką Syryjczycy odgrywali w Libanie i ich udział w zabójstwie Rafika Harariego. Nicolas Sarkozy posłał swych emisariuszy do Syrii i co najmniej dwukrotnie rozmawiał wtedy z Basharem al-Assadem. Ale w końcu grudnia francuski prezydent musiał przyznać, że zawiesza kontakty z Syrią do czasu wybrania prezydenta w Libanie. Gdy tylko to nastąpiło, w ubiegłym tygodniu Nicolas Sarkozy pospieszył do Bejrutu, by zapewne uspokoić Libańczyków. Skorzystał jednak z okazji, by oświadczyć, że być może otwiera się nowa karta w historii stosunków francusko-syryjskich. Czytamy w L'Express. Francja wyraźnie chce odzyskać swą pozycję na Bliskim Wschodzie. Syria jest więc trudna do pominięcia. Ale pytaniem nadal pozostaje, jak na to otwarcie i zaproszenie zareaguje prezydent Bashar al-Assad. Iran, rozszerzenie Unii, klimat, burz ciągle obecny. Pod takim tytułem tygodnik Le Point podsumowuje europejskie tournée amerykańskiego prezydenta. Korzystając z obecności na szczycie USA-Unia Europejska, George Walker Bush wziął mikrofon do ręki i przedstawił dziennikarzom główne punkty swojej polityki zagranicznej. Turcja powinna zostać przyjęta do Unii Europejskiej, powiedział szef Białego Domu. Sprawa ta w Europie budzi wiele kontrowersji, jak przypomina tygodnik, dodając, że prezydent Francji, przeciwnik dalszego rozszerzenia, zaproponował Ankarze partnerstwo uprzywilejowane. Iran z bronią atomową będzie wielkim zagrożeniem dla świata, uważa George Bush i zapowiedział, że jeżeli trzeba będzie, to zostaną nałożone nowe sankcje. Na razie do Teheranu ma się udać szef dyplomacji europejskiej Javier Solana, który w imieniu wielkich mocarstw ma przedstawić nowe propozycje współpracy. Amerykański prezydent nie pominął też tak aktualnego problemu, jakim jest wzrost cen paliw i uznał propozycję z Sudanu zorganizowania szczytu producentów i konsumentów ropy naftowej za interesującą. I na koniec drażliwy temat, pakiet klimatyczny. Myślę, że uda się zawrzeć międzynarodową umowę w sprawie zmian klimatycznych w czasie mojego mandatu, powiedział George Bush. Ta wypowiedź jest komentowana jako optymistyczna przez tygodnik Le Point, który przypomina, jak wiele dzieli w tej kwestii Europejczyków i Amerykanów. Wprowadzenie ograniczeń w emisji gazów cieplarnianych uznane jest po tej stronie Atlantyku za konieczny krok. Po drugiej stronie oceanu jest natomiast brane pod uwagę jedynie jako decyzja dobrowolna, a nie narzucona z góry. Amerykanie uważają, że przecież nikt nie zmusi krajów rozwijających się, Chin i Indii, do podjęcia i respektowania podobnych zobowiązań. Czytamy w tygodniku Le Point. Nouvel Observateur opisuje nieprawdopodobną, wydawałoby się, historią. Pewien szpieg brytyjski jadący pociągiem do Londynu zostawił w przedziale kopertę, wysiadając w pośpiechu na dworcu Waterloo. Siedzący obok pasażer zaciekawił się pomarańczową kopertą z napisem Top Secret. Otworzył ją i zobaczył, że w środku znajduje się 7 stron raportów na temat siatki terrorystycznej Al-Kaida, a także informacje ściśle tajne i niejednokrotnie obciążające irackie służby specjalne. Zbulwersowany swym odkryciem, pasażer przekazał kopertę dziennikarzowi BBC, który poinformował o tym odpowiednie organy. Raport w sprawie Al-Kaidy został sporządzony na zamówienie brytyjskich ministrów spraw zagranicznych i wewnętrznych, a przeznaczony był, jak podkreśla napis na każdej stronie, tylko do wglądu dla Brytyjczyków, Amerykanów, Kanadyjczyków i Australijczyków. Raport w sprawie Iraku zamówiło Ministerstwo Obrony. Służby specjalne wszczęły natychmiast śledztwo w sprawie roztargnionego pracownika, który wkrótce został zidentyfikowany i, jak podano do wiadomości publicznej, zawieszony w swych funkcjach. Ta sprawa jest kolejną kłopotliwą sprawą dla rządu Jego Królewskiej Mości. Kilka takich afer pokazujących dziury w systemie bezpieczeństwa wydarzyło się w ostatnich miesiącach w Wielkiej Brytanii. Służby podatkowe posiały dane informatyczne o zasiłkach rodzinnych dla 25 milionów osób. A w styczniu minister obrony przyznał, że został ukradziony komputer zawierający dane osobowe 600 tysięcy potencjalnych żołnierzy angielskich. Sprawa z roztargnionym szpiegiem wpisuje się więc w czarną serię spędzającą sen z powiek sumiennym brytyjskim agentom.
Słuchaj Państwo, Paryża, Radio France International, przegląd tygodników przedstawiła Anna Bernhardt. Wraz z otwarciem nieba nad Europą latanie spowszedniało. Co kiedyś było luksusem, dziś jest oszczędnością. Odpowiednio wcześniej wykupiony bilet na samolot może dziś być znacznie tańszy niż na pociąg, czy też przejazd własnym samochodem. Rewolucję na niebie Europa zawdzięcza genialnemu Irlandczykowi Michaelowi O'Leary'emu, który z powodzeniem przeszczepił na tutejszy grunt amerykański pomysł taniego latania. Linie lotnicze Ryanair, w których pracował, stały się dzięki niemu w ciągu kilkunastu lat jednym z największych przewoźników w Europie, a on sam jednym z najbogatszych mieszkańców swego kraju. Od 3 lat Ryanair lata także do Polski. Podobnie jak w innych krajach, także w Polsce, irlandzkie Boeingi lądują raczej na małych, regionalnych lotniskach niż na Wielkim Okęciu. Zaczęły 3 lata temu od Wrocławia. Między innymi dzięki temu właśnie Dariusz Kuś, dyrektor wrocławskiego lotniska, może snuć plany odprawiania wielu milionów pasażerów już w najbliższych latach. Nasz korespondent Marek Pędziwol rozmawiał z nim na konferencji o regionalnych lotniskach, którą w Ostrawie zorganizował Instytut Regionów Europy z Salzburga.
Dariusz Kuś, prezes portu lotniczego we Wrocławiu. Lotnisko we Wrocławiu w 2007 roku obsłużyło blisko 1 300 000 pasażerów. To jest ponad 50% wzrost w stosunku do roku 2006. Najdynamiczniej rozwijającym się sektorem we Wrocławiu były loty czarterowe. Wreszcie po latach stagnacji udało się namówić Wrocławian Dolnoślązaków do tego, żeby latali przede wszystkim na wakacje właśnie z Wrocławia. Lotnisko we Wrocławiu planuje rozwijać się może nie aż tak dynamicznym tempie jak przez ostatnie 2 lata, ale mimo wszystko dynamicznie. Dynamika zeszłoroczna była jedną z najwyższych w Polsce. Średnio rynek rozwijał się 20%, w samych portach regionalnych 35%, a my mieliśmy 50%, wobec tego byliśmy rzeczywiście na 2. miejscu, jeśli chodzi o dynamikę.
Ale Łódź jest mniejsza, jeżeli chodzi o liczbę pasażerów.
Łódź była najbardziej dynamiczna, ale oczywiście to jest inna skala. Jeśli chodzi o duże lotniska, to rzeczywiście myśmy rozwijali się najszybciej. Nie sądzę, żeby udało się podtrzymać taką dynamikę w tym roku. Zresztą nie jest to też naszym takim bezwzględnym celem, ponieważ bardzo silnie musimy przygotować infrastrukturę lotniska do takiego wzrostu. I strategicznie oczywiście mamy plany budowy nowego terminala, który mam nadzieję po pewnych trudnościach rozpoczniemy budować na początku przyszłego roku. Ukończymy go na przełomie roku 2010 i 2011. I wtedy nasze problemy z przepustowością lotniska mam nadzieję ulegną pełnemu rozwiązaniu.
To na jakim poziomie leżą te ambicje?
Ambicje leżą na poziomie terminala, który w pierwszym etapie obsłuży 2 miliony pasażerów, w drugim etapie 4,5, a w trzecim etapie 7 milionów pasażerów. I zamierzamy te 7 milionów pasażerów mieć już w roku 2018-2020.
Nie boi się pan, że jak ropa będzie kosztować $200 albo i więcej, to ludziom przejdzie chęć na podróżowanie samolotami?
Rzeczywiście jest takie ryzyko i to ryzyko już zaczyna obrazować się w realnym biznesie. Tak? Cięższe są w tej chwili rozmowy z przewoźnikami. Dużo gorzej się rozmawia przede wszystkim z liniami niskokosztowymi, dla których koszt paliwa jest największym, najistotniejszym elementem kosztu biletu. Także rozumiem ich sytuację. Rzeczywiście przenoszenie tego na cenę biletu spowoduje potencjalnie mniejszy popyt ze strony pasażerów. Ale są też oczywiście czynniki mitygujące. Tak? Jeśli ropa zdrożeje, to zdrożeje też benzyna i podróż samochodem będzie równie kosztowna. Także jeśli ktoś będzie chciał lub musiał podróżować, to i tak wybierze samolot, bo jest on szybszy i mimo wszystko na koniec okaże się, że jest tańszy. Jeśli chodzi o pasażerów, którzy nie muszą podróżować, mamy oczywiście sytuację kursową wielu Polaków, którzy wyjechali za chlebem, za pracą do Anglii czy Wielkiej Brytanii. Obserwujemy to zjawisko, wraca i Mam nadzieję, że tych pasażerów zastąpimy pasażerami lotów czarterowych czy pasażerami, którzy będą podróżowali dla przyjemności, dla turystyki, dla celów jakby zwiedzania świata. Obserwujemy duży wzrost tej grupy pasażerów i sądzimy, że te proporcje po prostu zaczną się w ten sposób odwracać. Społeczeństwo jest coraz bogatsze i dzięki temu stać naszych klientów, naszych pasażerów na to, żeby na weekend czy na tydzień pojechać gdzieś w fajne miejsce, żeby zwiedzić kawałek Europy.
Czyli ciężar się przesunie z Wielkiej Brytanii na?
Oceniam, że początkowo się trochę przesunie na Skandynawię, która jest dalej bardzo atrakcyjnym miejscem, natomiast południe Europy, tak, widzę pewien potencjał zarówno w Hiszpanii, jak i Włochy, być może Grecja, także żeby również stworzyć miejsca podróży dla pasażerów podróżujących w celach turystycznych. Myślę, że trzecim takim obszarem, to już w zasadzie za chwilę będzie cała Europa wymieniona, to jest Benelux, który otworzy, jak słyszę, rynek pracy dla Polaków i tam też pewnie pewna grupa Polaków zechce podróżować właśnie za chlebem.
Francja, jak już w tym regionie jesteśmy?
Francja jest zawsze dobrym kierunkiem zarówno biznesowym, jak i turystycznym. Mamy na przykład bardzo dużo pasażerów, którzy potrzebują się dostać do Paryża w celach biznesowych. Myślę, że pierwsza linia, która otworzy połączenie z Paryżem bezpośrednie, taka nie niskokosztowa, tylko regularna, sieciowa, zgarnie dobry kawałek słodkiego tortu.
A Europa Wschodnia? Wizz Air wchodzi na przykład na rynek ukraiński. Jeszcze nie lata z Polski na przykład, ale podejrzewam, że ten kierunek będzie bardzo atrakcyjny. Lwów, Kijów, Stanisławów, to na pewno są kierunki, które będą interesowały Polaków, z Dolnego Śląska zwłaszcza.
No tak, trzeba pamiętać, że podobno 10% populacji Wrocławia ma swoje korzenie właśnie we Lwowie czy na wschodzie. Ale mówiąc poważnie, to oczywiście jest to bardzo atrakcyjny kierunek myślenia. Myślę, że ruch, który wykonał w tej chwili Wizz Air, który uruchamia operacje na Ukrainie wewnętrzne, jest bardzo ciekawym ruchem. Należy się nad nim zastanowić i z podziwem patrzeć, trzymać kciuki, jak kim tam pójdzie. I oceniam, że jest potencjał na tych kierunkach bardzo duży. Myślę, że byłbym w stanie zapełnić, no może nie każdą, ale racjonalną ilość samolotów właśnie w kierunku do Lwowa czy w kierunku do miast ukraińskich. Pamiętajmy, że te miasta też dość, bym powiedział, słabo skomunikowane są z Niemcami, więc Wrocław mógłby pełnić rolę takiego portu quasi transferowego. Sądzę, że znaleźliby się pasażerowie, którzy by przylecieli z Monachium czy z Frankfurtu po to, żeby we Wrocławiu się przesiąść na lot do Lwowa. Tam dużo ciekawego dzieje się w gospodarce i myślę, że biznes europejski potrzebuje tam być i mógłby korzystać również z naszego połączenia.
Spotkaliśmy się na konferencji o lotniskach regionalnych. Pytanie, co pan tu usłyszał nowego? Co panu taka konferencja przyniosła?
Myślę, że potwierdzenie przede wszystkim tego, że lotniska regionalne w tej części Europy borykają się z podobnymi, nie chcę powiedzieć problemami, ale z podobnymi sprawami. To znaczy poważne kwestie związane z rozbudową, z rozwojem, z budową infrastruktury, z finansowaniem tej rozbudowy ze środków, które w jakiejś mierze mogłyby pochodzić czy od państwa, czy od samorządów, czy wreszcie Unii Europejskiej, bo jest to budowa infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania miast, regionów w tej części Europy, infrastruktury, która przez lata była zaniedbana. Kolejna grupa tematów czy problemów to jest kwestia własności tych lotnisk, czy własności gruntów nawet, na których są położone. I Czesi, i Polacy częściowo operują na lotniskach, które są dawnymi lotniskami wojskowymi w fazie jakiegoś transferowania w rentę cywilnej. Im szybciej ten proces się odbędzie, na im bardziej, bym powiedział, rzeczowych, a nie zobowiązaniowych warunkach, czyli jeżeli własność tych terenów zostanie przekazana w ręce cywilne, tym lepiej dla tej infrastruktury, bo na własnym gruncie buduje się lepiej i taniej, niżej oprocentowany kredyt się na to dostaje. Więc to jest drugi temat. Trzeci, no jasno zostało dzisiaj powiedziane, że przyszłość jest właśnie w portach regionalnych, że wielkie porty lotnicze, te tak zwane huby, mają swoje ograniczenia, mają swoje limity przepustowości, których w łatwy sposób nie przejdą. A nie wszyscy pasażerowie, którzy latają, muszą korzystać lub chcą korzystać lub mają interes, żeby korzystać z takiego portu przesiadkowego. I to jest właśnie przestrzeń, w której mogą się znaleźć porty regionalne. W Polsce pamiętamy przecież, że już w 2007 roku łączna liczba pasażerów odprawionych w portach regionalnych przekroczyła liczbę pasażerów na Okęciu. I sądzę, że ten trend będzie się pogłębiał, tak to będzie wyglądało. Mamy pewne swoje ambicje, mamy swoje możliwości, ale są też realne potrzeby wynikające i z zatłoczenia lotnisk dużych i z zatłoczenia przestrzeni powietrznej. Dzisiaj genialna prezentacja przedstawiciela Eurocontroli na małej animacji pokazał, w jakich godzinach zatyka się, mówiąc kolokwialnie, przestrzeń powietrzna nad dużymi portami przesiadkowymi i jasno wykazał, ileż to milionów lotów w ciągu najbliższych lat nie będzie mogło być obsłużonych z dużych portów lotniczych. I to jest właśnie miejsce, które powinny zajmować porty regionalne.
I ostatnie pytanie. Nie zdziwiło pana to, że jest pan jedynym uczestnikiem z Polski? Wiem, że nie tylko pan był zapraszany.
Przyznaję, że trochę zdziwiło, natomiast w tej chwili jest dość gorący okres. Też mój przyjazd odbył się kosztem obowiązków, które oczywiście musiałem zostawić we Wrocławiu. Niemniej jednak nie żałuję. Bardzo ciekawa, bardzo fajna konferencja, bardzo poznawcza. No i dodatkowo zadzierzgnęliśmy, że tak powiem, bratnich stosunków z siostrzanym Stowarzyszeniem Regionalnych Portów Lotniczych w Czechach i umówiliśmy się na szybkie spotkanie, wymianę doświadczeń. Myślę, że z tego też będą płynęły jakieś dodatkowe korzyści.
Dziękuję bardzo.
RFI. Radio France Internationale.
W bok od autostrady. Zaprasza Agnieszka Kumor.
Od kiedy rok temu Alzacja połączona została z resztą Francji szybką koleją TGV, nie ma już wymówki, by nie odwiedzić tego wspaniałego regionu. Tym bardziej, że pogoda dopisuje, a w Muzeum de l'Œuvre Notre-Dame w Strasburgu otwarta została arcyciekawa wystawa. Ukazuje ona to, co Alzacja ma najlepszego. Sztukę gotycką, wskazującą na niezwykłą żywotność alzackiej stolicy w dobie gotyku międzynarodowego i wpływ, jaki wywarła ona na XV-wieczną Europę. Na wystawie zgromadzono ponad 100 dzieł sztuki i dokumentów. Wśród nich honorowe miejsce zajął obraz nieznanego artysty zwanego mistrzem górnoreńskim. A w swej oryginalnej niemieckiej wersji Meister des Frankfurter Paradiesgartlines, mistrzem rajskiego ogrodu. Jego dzieło pod tym właśnie tytułem, namalowane około roku 1410 w mocnych barwach atramentowego granatu, intensywnej piwoni i soczystej zieleni, wprowadza nas w inny, nierealny świat harmonii człowieka z Bogiem, naturą i z samym sobą. Rajski ogród jest wybitnym przykładem gotyku międzynarodowego, jaki wykształcił się na przełomie XIV i XV wieku w całej Europie, głównie we Włoszech, Toskania, Mediolan, Siena, Francji, Avignon, Burgundia, Andegawenia, Niemczech, Kolonia i Czechach. U jego podstaw stanęły więzi pomiędzy dworami europejskimi, artyści cytowali się nawzajem, sztuka dworska przekraczała swobodnie granice państw. Charakteryzował ją styl piękny, miękki. Głównym elementem stała się uduchowiona dziewczęca twarz Marii. Jak na obrazie naszego mistrza, u którego Najświętsza Panna zatopiona jest w lekturze Czerwonej Księgi Życia, a jej spokój i pogoda ducha udzielają się aniołom i zwierzętom. Witalności Strasburga w dobie tego kosmopolitycznego gotyku nie trzeba dowodzić. Świadczy o nim wspaniałość katedry pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, jej misterna kamienna ambona, rzeźbione ołtarze boczne. Główna atrakcja świątyni, wciąż działający zegar astronomiczny, wzbogacił wnętrze katedry w XVI wieku. Nic dziwnego, Strasburg stał dostatkiem swych mieszczan, kupców bławatnych, handlarzy winem i zbożem, bankierów. W krótkim okresie od połowy XIV do połowy XV wieku żaden konflikt wojenny, głód ani pomór nie zagrażały mieszkańcom Alzacji. Sztuki kwitły jak na drożdżach. Klasztory, kościoły, patrycjat miejski zgłaszali zamówienia, nie licząc się z kosztami. Anonimowi rzemieślnicy i artyści, renomowani malarze i rzeźbiarze mieli pełne ręce roboty. Na obrazach i w ołtarzach zgromadzonych na wystawie w Muzeum de l'Œuvre Notre-Dame nie ma miejsca na tragizm i ból istnienia. Wszystko oddycha radością życia. Taniec śmierci i panteon męczenników odstawiono do bogato rzeźbionych szaf. Napotykamy tu raj, zwiastowanie, zmartwychwstanie i radosny korowód świętych. Na obrazie ukrzyżowania Hermana Schadeberga ból Matki Boskiej, patrzącej jak szpetny żołnierz przebija jej syna, przeobraził się w czystą jak kryształ chłodną melancholię, ale obraz ten jest wyjątkiem. Wszędzie królują motywy niewymuszonego piękna, dozwolonej przyjemności, elegancji. Wymuskane pędzlem krzaki truskawek z obrazu mistrza górnoreńskiego zeskoczyły na iluminację mnisich rękopisów, na karty pierwszych druków i na gobeliny zdobiące dwory możnowładców.
La radio du monde.
Les copains d'abord. Czyli francuska piosenka dawniej i dziś. Jerzy Sowiński.
Georges Ulmer, urodzony w Kopenhadze w roku 1919, dzieciństwo spędził w Hiszpanii, życie dorosłe i artystyczne we Francji. Zmarł w Marsylii w 1989. Szczyty jego kariery przypadają na lata 40. Trwała krótko do pojawienia się groźnego konkurenta w osobie Iva Montanda. Oto jeden z ostatnich sukcesów Georgesa Ulmera z roku 1946. Et Messier attendez.
Voici l'histoire émouvante d'un tout petit monsieur qui aimait tendrement une jeune fille de son village.
Ah, monsieur attendait au portier du palais, devant d'un du bonnet, la femme qu'il aimait, la pendule tournait, et les mouches volaient, et toujours le monsieur attendait. Elle lui avait dit, je viendrai vers midi, il était déjà 6h30. Il pensait, c'est bizarre, comme les femmes sont en retard, mais toujours patient et plein d'égards. Ah, monsieur attendait au café du palais de Vendôme du Bonnet, la femme qu'il aimait, la pendule tournait, et les mouches volaient, et toujours le monsieur attendait. Lorsque sonna minuit, il repartit chez lui en se disant, c'est pas pour aujourd'hui, mais ça m'étonnerait bien qu'elle ne vienne pas demain, et lentement dès 8h du matin. Ah, monsieur attendait au café du palais, devant un du bonnet, la femme qu'il aimait, la pendule tournait, et les mouches volaient, et toujours le monsieur attendait. Puis les mois se passèrent, vint la crise et la guerre, le café changea de propriétaire. On refit les plafonds, les chaises, les guéridons, mais même pendant les transformations, ah, monsieur attendait au café du palais de Vendôme du Bonnet, la femme qu'il aimait. Ne viendra pas. Un soir, l'âme bien lasse, il la vit dans une glace. Oh, elle était juste au café d'en face. Elle s'était tout bonnement trompée d'établissement, et voilà pourquoi pendant 40 ans. Ah, monsieur attendait au café du palais, devant un du bonnet, la femme qu'il aimait. Mais le jour qu'il la vit, elle avait un mari, le patron de l'autre bar. C'est la vie!
To był prawie nikomu dziś nieznany Georges Ulmer. Sylwii Vartan natomiast nie trzeba chyba specjalnie przedstawiać. Pochodząca z Bułgarii, ta prawdziwa gwiazda francuskiej piosenki od 40 lat odnosi liczne sukcesy. Prywatnie, co warte przypomnienia, jest matką śpiewającego Davida Hallideya i oczywiście byłą żoną Johnny'ego. Posłuchajmy jej dziś w tangach argentyńskich.
Et nos rires se glacent, s'effacent nos amours, d'autres les remplacent. Comme un ange qui part, on creuse nos traits dans la glace et décompte nos jours, fait tomber les mains. C'est un tango lointain qui tourne trop bien. Un tango argentin qu'on voudrait sans fin. Tango sans lendemain, c'est déjà demain. Les tangos argentins ont toujours une fin. Comme un ange qui passe, nos destins sont là, se perdent en noir et blanc, au fond d'une impasse. Comme un ange qui passe, sur nos rêves de strass, le manteau du temps. Thank you.
copain. Si l'enfant que j'étais depuis a pu tourner la page, quand la danse du temps nous prend, s'amuser d'images. Tango, 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 qui tourne trop bien. Un tango argentin qu'on voudrait sans fin. Tango sans lendemain, c'est déjà demain. Les tangos argentins ont toujours une fin. J'entends toujours une fin. Les tangos argentins ont toujours une fin.
Po Sylwii Vartan powróćmy na zakończenie raz jeszcze do jakże bogatych dla piosenki lat 40. Oto Cora Vauquer w piosence Comme au théâtre, jak w teatrze, czyli jak w życiu.
Le mobilier était anglais, du velours vert, de l'acajou. Le punch était martiniquais, il y avait des coussins partout. Et le Paris du mois de juin, la fenêtre qui frissonne. Et les disques de Sinatra qui tournaient sur l'électrophone. Comme au théâtre. Comme au théâtre. Plus je repense à notre amour, à ses bonheurs et à ses peines, plus je me dis que tu avais le génie de la mise en scène. À l'acte de nouveau décor, j'avais rêvé un rêve fou. Tu l'exauças, nous prîmes l'avion pour des vacances à Corfou. Tu étais beau comme un Hermès, le torse nu parmi les ruines. Dans l'ombre bleue des grands cyprès qui s'étageaient sur la colline. Comme au théâtre. Comme au théâtre. Plus je repense à notre amour, à ses bonheurs et à ses peines. Et je me dis que tu avais le génie de la mise en scène. Lorsque ta femme nous surprit, ce fut moi la plus étonnée. Elle te savait infidèle, je ne te savais pas mariée. Elle n'était même pas jalouse, mais réclamait la voix vibrante. Pour ses bambins, le bon papa qu'avait volé une intrigante. Comme au théâtre. Comme au théâtre. Plus je repense à notre amour, à ses bonheurs et à ses peines, plus je me dis que tu avais le génie de la mise en scène. Le vaudeville tout à coup a remplacé la tragédie. Don Juan quittait son piédestal pour jouer l'éternel mari. C'était d'un drôle, on a parlé de trahison, de sacrifice. Mais ça ne me concernait plus, j'étais devenue spectatrice, comme au théâtre, comme au théâtre, comme au théâtre.
RFI, la radio du monde.
Polska we Francji. Anna Rzeczycka.
Maja 2008 roku, w czasie szczytu polsko-francuskiego w Warszawie, prezydent Francji Nicolas Sarkozy zapowiedział, że najpóźniej 1 lipca bieżącego roku nastąpi całkowite otwarcie francuskiego rynku pracy dla obywateli 8 krajów, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 roku, w tym dla Polski. Co to oznacza? Z jakimi prawami i jakimi obowiązkami się to wiąże? Z tymi pytaniami zwracamy się do Agnieszki Czupryniak, pierwszego sekretarza ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Paryżu, która z zawodu jest prawnikiem wyspecjalizowanym w prawie handlowym i w prawie pracy. Czy od 28 maja, kiedy prezydent Sarkozy ogłosił pełne otwarcie francuskiego rynku pracy dla obcokrajowców z 8 krajów, które weszły właśnie do Unii w 2004 roku, zaobserwowała pani zwiększoną ilość pytań, czy jest zasypywana pani telefonami z Polski, no i z Francji, pytającymi, co to znaczy i jakie to będzie miało konsekwencje dla polskich pracowników?
Na pewno zwiększona ilość pytań jest widoczna, aczkolwiek nie jest to liczba, która może o zawrót głowy przyprawić. Są to również instytucje, które pytają w celu udzielania informacji w Polsce, czy dziennikarze. Osoby indywidualne zwracają się do nas z takimi zapytaniami, ale nie określiłabym tego, że jest to jakiś wzrost bardzo duży w porównaniu do tego, co było wcześniej.
A o co pytają ci, którzy pytają?
Ci, którzy pytają, pytają najczęściej, co w rzeczywistości oznacza całkowite otwarcie rynku dla ośmiu nowych krajów Unii Europejskiej, które przystąpiły do Unii w 2004 roku, bo pamiętamy, że Malta i Cypr, które również w tym roku przystąpiły, były wyłączone z obowiązywania okresów przejściowych. Obywatele ci pytają o to, co to oznacza. A oznacza to, to co ja odpowiadam najczęściej, to co nas najbardziej interesuje, obowiązek zniesienia, uzyskania pozwolenia na pracę przed podjęciem pracy i które to pozwolenie na pracę wydawane przez Dyrekcje Departamentalne Pracy było, nadal na razie jest obowiązkowe w celu podjęcia pracy zarobkowej we Francji. Jest to podstawowy element, który będzie zniesiony, czyli aby zapewnić swobodę przepływu pracowników, swobodę przewidzianą w Traktacie Wspólnot Europejskich, jest ta przeszkoda likwidowana z dniem całkowitego otwarcia francuskiego rynku pracy. Oznacza to również zniesienie obowiązku posiadania karty pobytu, bo do tej pory, tak jak Państwo wiecie, osoby, które chciały wykonywać pracę zarobkową na terenie Francji, były zobowiązane do wystąpienia o kartę pobytu. Także z dniem całkowitego otwarcia rynku pracy nie będzie już istniała konieczność uzyskania ani pozwolenia na pracę w celu wykonywania pracy najemnej, ani karty pobytu. Aczkolwiek, jeżeli obywatel Polski czy pozostałych krajów, o których mówiliśmy wcześniej, życzyłby sobie taką kartę uzyskać, z różnych powodów administracja francuska kompetentna, w tym momencie prefektura, jest obowiązana mu taką kartę wydać. Kolejne znaczenie otwarcia francuskiego rynku, całkowitego otwarcia francuskiego rynku pracy przejawia się w tym, że oczywiście pracownik polski, który, tak jak powiedziałam, nie musi już uzyskać pozwolenia na pracę, ani nie musi uzyskać karty pobytu, jest poddany przepisom prawa francuskiego, takim samym, jakie obowiązują oczywiście obywateli francuskich i obywateli starych, w cudzysłowie, krajów Unii Europejskiej, którzy również mają już od dłuższego czasu dostęp do francuskiego rynku pracy.
Czy dotyczy to wszystkich zawodów bez wyjątku?
Dotyczy to wszystkich zawodów bez wyjątku i otwarcie będzie dotyczyło wszystkich zawodów dostępu bez uzyskania pozwolenia na pracę do wykonywania wszystkich zawodów bez wyjątku i oczywiście całego terytorium Francji.
Czy to oznacza likwidację wszystkich utrudnień, które do tej pory istniały?
Z punktu widzenia prawnego to oznacza likwidację przeszkód w swobodnym przepływie pracowników, który jest przewidziany przez traktat i który stanowi jedną z czterech podstawowych zasad, na których opiera się Unia Europejska. Natomiast, czyli mamy w tym momencie zniesienie tego obowiązku, mamy w tym momencie zniesienie również obowiązku przechodzenia przez te wszystkie procedury związane z wydaniem pozwolenia na pracę, z uzyskaniem karty pobytu. Natomiast w praktyce wydaje mi się, że przez pewien okres jeszcze po wprowadzeniu tej decyzji w życie dotyczącej całkowitego otwarcia rynku pracy, na pewno obywatele polscy mogą spodziewać się pewnych utrudnień w niektórych organach administracji publicznej francuskiej, wynikających może z tego, że nie wszyscy jeszcze w odpowiednim czasie będą znali przepisy. W związku z tym proponuję, aby w takich sytuacjach kontaktować się z nami, dopytywać się, czy sygnalizować nam wszelkie problemy, wszelkie utrudnienia, a my będziemy je pomagali rozwiązywać w miarę naszych możliwości, przekazywali sprawę oczywiście do Ministerstwa Imigracji, Departamentu Prawa Wspólnotowego, reżimów specjalnych, który tym się będzie zajmował.
Francuski rynek pracy jest trudnym rynkiem, wiemy to wszyscy. Według Pani rozeznania, w jakich branżach jest jeszcze zapotrzebowanie na pracowników?
Na pewno cały czas są to sektory związane z budownictwem, sektory związane z hotelarstwem i gastronomią. Wydaje mi się, że w tej chwili również może pojawić się zapotrzebowanie na opiekunki do dziecka i pomoc domową. I w tym sektorze również Polacy będą mogli znaleźć pracę. Również Polacy w tej chwili są poszukiwani, aczkolwiek to ma troszeczkę inny wymiar, w sektorach, czy właściwie w zawodach wysoko wyspecjalizowanych. Najczęściej firmy międzynarodowe, duże koncerny poszukują aktualnie analityków finansowych, doradców finansowych, inwestycyjnych, ubezpieczeniowych, inżynierów. Także natomiast to są, można powiedzieć, dwa różne sektory, które rozwijają się w różnym tempie.
Czy jest coś, przed czym chciałaby Pani przestrzec osoby, które będą chciały przyjechać do Francji, które może mają zamiar właśnie przyjechać do Francji, żeby popracować trochę?
W pierwszej kolejności chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz, o której nie powiedziałam, a która jest istotna, jeżeli chodzi o osoby, które chciałyby wykonywać zawody reglamentowane, to znaczy zawody, w których istnieje pewien obowiązek dodatkowy, na przykład adwokaci, księgowi, farmaceuci, czyli obowiązki dodatkowe polegające na wpisaniu się, na byciu wpisanym na listę osób mających prawo do wykonywania zawodu, czy też do przynależenia do pewnych zrzeszeń czy cechów. Osoby te podlegają pod te same przepisy, które obowiązują obywateli francuskich. To jest wstępna uwaga. Natomiast to, przed czym ja bym chciała przestrzec obywateli polskich zainteresowanych pracą we Francji, to przed nieuczciwymi pośrednikami. Według mnie po otwarciu francuskiego rynku pracy, całkowitym otwarciu, może nastąpić wzmożenie działalności takich osób, które będą oferowały pośrednictwo pracy czy pomoc w znalezieniu pracy. I tutaj apeluję do obywateli polskich, którzy będą korzystali z usług takich pośredników, o sprawdzanie tych pośredników, aby uniknąć tragedii czy sytuacji nieprzyjemnych polegających na tym, że obywatel polski przyjedzie do Francji, wcześniej zapłaciwszy panu pośrednikowi czy pani osobom, które się zatrudnią pośrednictwem, i znajdzie się bez pracy, znajdzie się po prostu sam na ulicy, bo oferta była ofertą niepoważną, właściwie ofertą mającą naciągnąć obywatela polskiego. Szczególnie apeluję do osób, które do tej pory wyjeżdżały do Francji w ramach prac sezonowych, aby również uważały na tego typu pośrednictwo, gdyż ta grupa osób jest przyzwyczajona do zorganizowania zarówno zatrudnienia w ramach prac sezonowych, jak i przejazdu, pobytu i kontroli nad tym, która była zapewniana przez ANM. I tutaj szczególne podziękowania kieruję dla pana dyrektora ANM w Polsce, pana Stefana Darmasa, który przez kilka lat zajmował się i organizował te wyjazdy w ramach porozumienia o wymianie pracowników sezonowych. I ta grupa, która jest dość znaczną grupą, może być pierwszą grupą, w którą uderzą pośrednicy pracy. Także wśród uczciwych ludzi zawsze się znajdzie ktoś nieuczciwy. Proszę Państwa, apeluję o to, aby sprawdzać oferty i aby upewniać się co do praw Państwa obowiązujących. Proszę nie wahać się dzwonić do nas w celu otrzymania rzetelnej informacji, która może Państwu uniknąć stania się ofiarą czy zarówno nieuczciwego pośrednika polskiego, francuskiego, czy też pracodawcy francuskiego.
Czy dzwonić do nas, czyli do konsulatu, do ambasady?
Do konsulatu, do ambasady, czy do instytucji, które również zajmują się informowaniem na temat warunków zatrudnienia w innych krajach Unii Europejskiej. Sieć europejska EURES również powinna takie informacje posiadać.
Dziękuję Pani serdecznie. O otwarciu francuskiego rynku pracy mówiła Agnieszka Czupryniak, pierwszy sekretarz ambasady Rzeczpospolitej Polskiej we Francji.
Wszystko w dzisiejszej audycji Radio France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
C'était à Rio de Janeiro. Une ampoule jaune pendait du plafond. Elle me demandait, avec son regard étrange, tu pars demain. Elle a fait glisser sa bague autour de ses doigts et pose ses deux mains tout près de mon cœur et demander des nouvelles d'ailleurs. Sou gringo que não fala brasileiro.
Ele é gringo que não fala brasileiro.
Meu teto é o céu,
meu leito é o mar. Ele fazia copa. Copacabana,
Copacabana.
Les vieux Allemands tristes et les marins sous. Elle venait du nord et croyait que la misère ici c'était moins dur.
Pendant que les grands s'affrontent à coups de calibre de whisky glacé dans les grands salons, télé blanc.
On dit pas même, petit.
Petit, tu peux crever.
Tu peux crever. Son gringo que non fala brasileiro. Ele é un gringo que non fala brasileiro. Meu tête est au ciel.
Meu leite é o mar.
Seul dans les chemins qui descendent vers la mer, le fric, les hauts placés.
Tu ne sauras pas, Criola, que cette chanson, je l'ai composée au petit matin
en descente de ma cogne pour toi.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.